Witam was serdecznie, bracia i siostry. Chciałbym się z wami podzielić 23 rozdziałem Ewangelii do Mateusza. Możecie sobie otworzyć. W sumie ostatnio tak dosyć często mówię na ten temat, bo to znowu jest temat o złych nauczycielach i złych przewodnikach. I w zasadzie jest cały rozdział poświęcony temu tematowi. Tutaj Pan Jezus cały rozdział poświęca faryzeuszom. Tak jak możemy zauważyć, jest sporo fragmentów i w ogóle sporo uwagi poświęca temu faktowi Słowo Boże. Więc chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj też przeszli przez ten rozdział, to co Pan Jezus mówi tutaj. I w 23 rozdziale, w pierwszym wersecie, już na samym początku, widzimy, że wtedy Jezus przemówił do ludu i do uczniów swoich tymi słowy. Zobaczcie, że słowa są skierowane nie do samych faryzeuszów, ale przemówił do ludu i do uczniów. To znaczy, że Pan Jezus chce, żebyśmy my, którzy nie jesteśmy w takiej pozycji autorytetu, jak faryzeusze byli, czyli jako ci przewodnicy, jako ci nauczyciele, ale Pan Jezus chce i zwraca uwagę na to, że powinniśmy wiedzieć o nich, zwrócić uwagę, szczególnie na ten taki tryb, w jaki oni działają, czyli jakby ich motywacje, o to, jakim oni są nauczycielami. Zresztą wypowiadał się kilkukrotnie w innych fragmentach też na ich temat, gdzie mówił, wystrzegajcie się ich, tak, że uważajcie. Są inne fragmenty, gdzie bezpośrednio mówi do nich Pan Jezus. Tutaj widzimy, że jednak mówi do uczniów i do ludu. No i mówi coś takiego. Na mównicy, od drugiego wersetu, na mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią. Przede wszystkim zobaczcie, że może dojść w narodzie, tak jak doszło w Izraelu, do takiej sytuacji, że stanowiska takie przywódcze okupowane są takie, przez ludzi, którzy tak naprawdę są daleko od Boga. Chociaż byś pomyślał, że to są ludzie gdzieś, ci pierwsi, ci najlepsi, najbliżej Boga. I stało się tak, że to oni byli tymi ludźmi, których ludzie myśleli, że ci to są pobożni. I myślę, że jakbyśmy żyli w tamtych czasach i ktoś miałby jakiś problem duchowy albo pytania, zagadnienia różne natury duchowej, teologicznej, to pewnie byśmy poszli zapytać takiego faryzeusza wtedy, nie? Bo to było właśnie to. I znaczy, że taka pozycja była wtedy i absolutnie taka może być dzisiaj. Z racji tego, że ktoś ma urząd, wcale nie znaczy, że on jest człowiekiem od Boga. I mieliśmy całą taką sytuację właśnie w Izraelu. I myślę, że dzisiaj tak samo. Mamy podobną sytuację. Więc często tak bywa, że ludzie eksponowani nie są tak naprawdę tym, kim się wydaje, że są. Ale mamy tutaj sytuację, gdzie jest nauczyciel i nauczyciel jest zły. Ale posiada jakby autorytet i ma tą przywódczą rolę i ludzie tak go postrzegają i on się wypowiada w kwestiach wiary jakoś. I Pan Jezus mówi, że zobaczcie, że cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Czyli trzeba trochę oddzielić to, co mówi dany nauczyciel, od tego, jak żyje. W takim sensie, że może być tak, że ktoś naucza, nie żyje według tego, ale to, co naucza, może być dobre. Bo na przykład otworzył Słowo Boże i powiedział ze Słowa Bożego to i tamto, tak? Skoro ma taką rolę, może nie było innych nauczycieli po prostu, ale jeżeli to, co mówi, zgadza się ze Słowem Bożym, nie powinniśmy tego dyskredytować, nie? Więc jakby Pan Jezus zwraca na to uwagę, że oni zasiedli na tym stanowisku, na mównicy mojżeszowej, jak on to nazywa, że oni są tutaj ekspertami od zakonu i jeżeli nam coś mówią, i mówią, oczywiście rozumiem to tak, że mówią zgodnie, tak, ze Słowem Bożym, a nie mówią jakieś nie wiadomo co, żeby ich słuchać. Nie? Więc może być sytuacja, że ktoś żyje nieporządnie, jest nauczycielem, ale mówi dobrze. Czyli dobry teoretyk, kiepski praktyk. Więc musimy jakby to rozumieć, ale nie możemy samej nauki jakby unieważniać przez to, że dana osoba jest, nie? Coś z nią nie tak. Więc Pan Jezus mówi tutaj, że słuchajcie, oni są na tym miejscu tego autorytetu, jako ci ludzie, którzy nauczają. Jeżeli coś nauczają ze Słowa Bożego, to słuchajcie, róbcie to, jak tam to Słowo Boże mówi. Natomiast nie bierzcie po prostu z nich przykładów, nie? Ponieważ, tak jak tutaj mówi, oni tylko mówią, natomiast nic sami w życiu z tym nie robią. to jest już jakaś taka pierwsza cecha charakterystyczna tych złych nauczycieli i przewodników, no to jest właśnie to, że sami jakby się do tej nauki nie stosują, która powinna być. I dalej mamy różne też te cechy charakterystyczne od czwartego wiersza, które jakby charakteryzują takich nauczycieli, o których Pan Jezus mówi i chce, żebyśmy je znali. I mamy w czwartym wersecie na przykład napisane, bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć. Zobaczcie, że myślę, że to jest ważne też dla nauczycieli ogólnie i przewodników, czy którzy mają taką rolę, żeby nie być właśnie nauczycielem czy przewodnikiem, który jest bardzo taki, no właśnie, który kładzie brzemiona i na ludzkie barki, czyli powiedziałbym to tak, że w zasadzie to, czym on się zajmuje, to na tym, żeby mówić ludziom, jacy oni są beznadziejni, żeby mówić im, że słuchaj, tu źle zrobiłeś, tu źle zrobiłeś, tu źle zrobiłeś, tu źle zrobiłeś i dokładać im tylko tych brzemion, bo to słuchajcie, myślę, że to jest bardzo proste, znaleźć coś w Słowie Bożym, jakiś przepis i powiedzieć, aha, a czy ty tak robisz? A ty na pewno tak nie robisz, nie? I myślę, że Pan Jezus wypowiada się przeciwko takiemu stylowi i mówi, że słuchajcie, oni po prostu tylko te ciężkie brzemiona nakładają, tak? Na te, no po prostu, na ludzi. Myślę, że ich takie postępowanie było, tak jak tu Pan Jezus mówi. I jak widzimy, Panu Jezusowi się nie podoba taka postawa, która polega na tym, żeby tylko po prostu ludzi pognębiać jakoś, nie? Tym bardziej, że zakon jedyne w czym jest dobry, znaczy może nie jedyne, ale akurat w tym jest najlepszy, to właśnie w potępianiu ludzi. Zawsze lista przepisów się znajdzie i zawsze w tej liście będą rzeczy, których ty nie zrobiłeś albo powinieneś robić lepiej i zawsze można no, przyczepić się do kogoś, nie? I myślę, że też trzeba tutaj jakby pewną balans zachować, bo nie chcemy jakby unieważnić prawa i powiedzieć, że nie ma już żadnych zasad, no bo Pan Jezus tak jakby przecież uczy cały czas też o zasadach, o wymaganiach, tym bardziej, że umówmy się, że no, Bóg powiedział, że bądźcie święci, jak i ja jestem święty, czyli jego standard to jest absolutna doskonałość, świętość. I oczywiście nikt tutaj nie osiągnie takiego standardu na ziemi z nas, ale trzeba jakby też być umiejętnym na tyle, żeby po prostu ludzie po twoim nauczaniu nie wychodzili jeszcze bardziej zgnębieni, jak wyszli przed tym nauczaniem, nie? Że mówić, o, to już dziękuję, jak jeszcze 10 grzechów swoich znam, jeszcze 50 się dowiedziałem i nic z tego jakby nie wynikło. Pan Jezus często, kiedy mówił o sądzie, mówił o wymaganiach, to mówił bardzo dużo o nagrodzie. Mówił o Królestwie Niebieskim, mówił po co na przykład, jeżeli mówił o wyrzeczeniach, to po co masz się wyrzekać, że masz lepsze coś w niebie. Zawsze to jest jakoś wybalansowane i jest zawsze zachęta ku temu, żeby po prostu czynić to, co dobre. Także widzimy tutaj postawę taką faryzeuszy, było, że oni lubili dokładać ludziom, tak? Ciężkie brzemiona kładą, ale znowu to samo. Sami nawet palcem nie chcieli ruszyć tego, co sami nakładali na innych ludzi. W piątym wersecie dalej czytamy tutaj kolejne mamy cechy takiego złego nauczyciela i złego podejścia jakby do tego urzędu i czego mamy nie naśladować. Piąty werset mówi, a wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemiki modlitewne i wydłużają frędzle szat swoich. Główna motywacja w służbie. Mówiliśmy trochę też o tych fałszywych prorokach wcześniej i w ogóle. Tam się często pojawia motyw, właśnie ten motywacji. Co tobą kieruje? I w przypadku dobrego pasterza, no to od czego jest dobry pasterz? O, dobry pasterz troszczy się o owce. A zły pasterz, fałszywy, troszczy się o siebie samego. I zobaczcie, o co się troszczą ci tutaj faryzeuszowie, tak? Oni się troszczą, żeby no, zaspokoić siebie. Oni mówią, że wszystko to, co robią, czyli ich motyw nie jest to, żeby komuś pomóc, żeby coś zrobić, ale oni chcą, żeby inni ich widzieli. Jak bardzo ważny właśnie jest motyw naszego działania w życiu i usługiwania, czy w kościele. Po co robimy to, co robimy, nie? Faryzeusze, jak to powiedzmy, mówią, że wszystko. Oni wszystko robili po to, żeby ktoś inny tylko zobaczył i powiedział im, o, ale jesteś pobożny, o, ale z ciebie fajny człowiek, nie? Więc to było całe myślenie wewnętrzne takich faryzeuszów, nie? No i Pan Jezus właśnie o tym mówi, że wszystkie swoje uczynki pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. I mamy tutaj różne tego typu przykłady, jak poszerzanie rzemyków modlitewnych. No pewnie tam mieli jakąś metodę modlenia się, że im dłuższy rzemyk, to tym dłuższa modlitwa, więc żeby pokazać, że ta modlitwa jest no długa, to sobie te rzemyki robili długie. W ogóle myślę, że też takie funkcjonowanie, żeby się przypodobać innym, jest, no, ja uważam, że to jest pewnego rodzaju niewola, bo nie możesz być naturalny, czasami nie możesz zrobić tego, czego chcesz, bo sobie co inni pomyślą na ten temat, nie? I zawsze taki faryzeusz, czy taki człowiek, którego dla kogoś, kogo opinia innego człowieka jest tak ważna, jest to pewnego rodzaju, uważam, niewola, nie? Że nie możemy być sobą, musimy zawsze, co inni pomyślą. I widzimy, że ten tryb funkcjonowania tutaj tych faryzeuszów właśnie był taki, nie? A co inni pomyślą? I bardzo im właśnie zależało na tej dobrej opinii ludzi. Czytamy dalej w 6 i 7 wersecie kolejne rzeczy. Lubią pierwsze miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach i pozdrowienia na rynkach i tytułowanie ich przez ludzi rabbi. Widzimy, jakie mają wewnętrzne pragnienia. Czego ci ludzie pragną tak w sercu, nie? Bo Pan Jezus jakby odnosi się jakby do stanu ich serca, bo człowiek, no nie jesteśmy w stanie zajrzeć w serce drugiego człowieka, nie? Ale znowu to się tyczy tej motywacji wewnętrznej i zobaczcie, czego pragną tacy źli nauczyciele. Znowu, pozdrowienie na rynkach, tytułowanie, pierwsze miejsce w synagogach, więc ich motywacje znowu są zupełnie no, nieczyste i bardzo samolubne, więc to się w ogóle bardzo często pojawia, ten element wewnętrzny i element serca, który często pokazuje nam, czy rzeczywiście ktoś służy Bogu, czy on służy po prostu na stanowisku jakimś takim, które nazwijmy to pobożne, ale służy sobie, nie? Więc to, czego oni pragnęli, to nie wiem, nie pragnęli tego, żeby tam Izrael dobrze funkcjonował, żeby chwała Boża była, no, tylko widzimy tutaj pierwsze miejsce, żeby mieć w synagogach, żeby ich tytułowali, czyli tak zwany prestiż, uznanie w oczach innych jest celem jakby dla nich służby i wszystkiego innego. I mamy tutaj od 8 do dalej 10, 11 werset. Pan Jezus mówi o tym tytułowaniu siebie właśnie. Przeczytam te wersety. 8 werset mówi, ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi, bo jeden tylko jest nauczyciel wasz Chrystus, a wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. No właśnie, więc mówi do swoich uczniów Pan Jezus tak. Zobaczcie, oni robią tak, lubią te pierwsze miejsca, lubią tam się nazywać, natomiast wy, słuchajcie, wy tak nie róbcie. Nie? Wy nie dajcie się nazywać, że jesteście nauczycielem, albo nie dajcie do siebie mówić ojcze, nie dajcie się mówić, że jesteście przewodnikami. Zobaczcie, że jeżeli ludzie zaczynają się tak tytułować, to wtedy oni już nie są na równym poziomie, nie? Już ktoś jest wyższy, już ktoś jest niższy, ja jestem tutaj, ty jesteś tutaj, a Pan Jezus mówi, nie, słuchajcie, wy wszyscy dla mnie to jesteście równi, bo ja jestem jedynym waszym nauczycielem tak naprawdę, bo czy apostoł Paweł, czy ja, czy wy, tak naprawdę wszystko, co wiemy, to wiemy, od Chrystusa się to wzięło, tak? Ze Słowa Bożego. On to nauczał. Czy przez słowo innego kogoś się nawróciliśmy, ale to są ciągle jakby jego słowa, więc tym nauczycielem naszym, jak on sam tutaj mówi, i przewodnikiem jest Chrystus, nie? I jedynym ojcem, mówi, jest ten w niebie. Myślę, że w Polsce tym bardziej jest to bardzo popularne, żeby ci, którzy tam się nazywają właśnie tymi przewodnikami, nazywają się ojcze taki albo ojcze inny, a jeden nawet taki jest w Watykanie, co Ojcem Świętym się nawet nazywa, więc to już bardzo, że tak powiem, mocno. Ale Pan Jezus właśnie mówi, słuchajcie, wy nie róbcie w ten sposób, nie? To jest też, słuchajcie, takie pragnienie i taka postawa człowieka, który lubi ten tytuł swój, no nie wiem, że się lubi poczuć, że ktoś do mnie mówi. To nawet w świeckim świecie, jak ktoś tam ma tytuł naukowy, i już chce, żeby do niego panie profesorze mówić, nie? Bo jak powiesz do niego proszę pana albo po imieniu, to on się czuje urażony, że ty nie powiedziałeś do niego panie profesorze. Nie? Bo trzeba jakby jego ego trochę nakarmić i myślę, że w duchowym życiu tutaj jakby jest to samo. A Pan Jezus mówi, nie, słuchajcie, wy wszyscy jesteście jedno i ja nie chcę, żeby wśród was było tak. Nie, nie pozwalajcie w ogóle. Jeżeli ktoś do was mówi nauczycielu czy tam ojcze, to mówi, nie dawajcie się tak nazywać. I dalej tak 11-12 werset tłumaczy też dalej to tak, że kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym, a kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. Powinniśmy żyć według kryteriów prawd duchowych, nie? I Pan Jezus właśnie tutaj takie dwie prawdy o tym mówi, które są wielokrotnie powtarzane. Kto się wywyższa, będzie poniżony. Także to całe to działanie na rzecz tego, żeby mieć to uznanie, żeby mieć poważanie, żeby mieć prestiż i tak ostatecznie w drugą stronę zadziała, to tym bardziej będziesz poniżony, im bardziej będziesz tego zabierał, więc w ogóle jest bez sensu taka postawa, tak? Ani nawet nie osiągniesz tego całego prestiżu ostatecznie, bo ostatecznie, jak Pan Jezus mówił, że nie ma takiej rzeczy, która by nie wyszła na jaw, więc on to wszystko odkryje i hipokryzję i nie ma sensu, nie? I mówi, że jeżeli chcecie być tymi pierwszymi, tak jak w innym fragmencie mówi, to bądźcie po prostu sługami. Więc takie mamy nastawienie gdzieś w świecie i takie nastawienie złych przewodników, które właśnie jest, żeby się wywyższyć, żeby przyjąć jakiś honor, żeby przyjąć jakiś prestiż. No i dalej czytamy, tak naprawdę kończy się już tutaj taka charakterystyka ogólna tych faryzeuszów i Pan Jezus przechodzi tutaj do sądu w zasadzie, ale na początku taki ogólny zarys był ich postawy i no, możemy sobie to tak w skrócie powiedzieć, że dużą tutaj uwagę Pan Jezus zwraca na wnętrze tych ludzi, tak? Czyli motywacje przewodników, nauczycieli i w ogóle. Jeżeli one nie są czyste, no trzeba po prostu na takich ludzi uważać, czyli po prostu jest chęć jakiegoś wywyższenia się, chęć zyskania, twoja motywacja nie jest, żeby służyć Bogu, żeby Kościół funkcjonował, tylko celem jest, no właśnie, żeby uzyskać jakąś tam, no nie wiem, zysk. Ci nauczyciele często nie robią tego, co sami mówią ze Słowa Bożego, a i też lubią po prostu obarczać ludzi no tymi brzemionami ciężkimi, więc mamy ogólny jakiś taki zarys tego, kim są faryzeusze. I od 13 wersetu tak naprawdę Pan Jezus tutaj zaczyna biada, mówi. I tych biada jest tutaj 7. I to jest już, słuchajcie, konkretny sąd jakiś, tak? To jest jak starotestamentowi prorocy wychodzili, gdzieś tam czytamy w księdze Izajasza czy w innych i mówi, a biada ci, bo coś tam, a biada ci, bo coś tam, coś tam. I tutaj mamy 7-krotne takie biada właśnie dla faryzeusze. I to biada to w zasadzie już oznacza jakiś taki wyrok potępienia, nie? Czyli mówi, że wy to już będziecie osądzenie pewne. I możemy przeczytać i zobaczyć za co, tak? Za co faryzeusze aż tak ostro byli tutaj krytykowani i za co biada im. I czytamy po kolei te biada. Pierwszy, to jest w 17 wersecie. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie królestwo niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie, ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. Pierwsza rzecz. Nie? Zobaczcie, po co istnieje jakby taki w ogóle urząd, tak? Jak mówcy, nie wiem, nauczyciela czy przewodnika. No właśnie po to przede wszystkim, żeby ludziom pomóc dostać się do Królestwa Bożego. Po to jest jakby cały cel, nie? Znaczy, że w przypadku faryzeuszów to się zupełnie odwróciło. Oni się sprzeniewierzyli temu w ogóle powołaniu całemu i Bogu w tym samym. Bo ci ludzie mieli pomagać ludziom, żeby oni wchodzili do Królestwa Bożego, a Pan Jezus mówi, wy sami nie wchodzicie, a zabraniacie ludziom, którzy was słuchają, wchodzić do tego Królestwa Bożego. To jest pierwsza rzecz. 14 werset mówi, biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że pożeracie domy wdów i to pod pokrywką długich modlitw, dlatego otrzymacie surowszy wyrok. Inne fragmenty też mówią o tym właśnie, że faryzeusze byli chciwi na grosz. I zobaczcie, że jest powiedziane, że na grosz, tak? A kto ma te grosze? No właśnie ci najbiedniejsi. Wdowy czy tam sieroty, ci najbardziej uniżeni. No i co? I Pan Jezus mówi, że oni te pożerali domy wdów. Więc ja sobie to tak wyobrażam, że zbierali jakieś tam datki na świątynię czy na coś i szczególnie chętnie to może przychodzili właśnie do samotnych kobiet czy wdów podatek i tam sobie, no nie wiem, może jakaś siostra dawała mu jakiemuś faryzeuszowi pieniądze na świątynię. a on tam jeszcze może dziękuję ci siostro na chwałę Bożą, nie wiem, pod przykrywką właśnie takich długich modlitw, niech to będzie ku chwale Bożej, a tam zdzierał powiedzmy jej ostatnie pieniądze, które ledwo miała na wyżywienie. Nie? No, kojarzymy też tą sytuację tej wdowy, która rzuciła tam cały swój majątek. Tym bardziej, kiedy masz mało, to jest ci wstyd wrzucić mało, nie? Bo to jest mało. Więc szczególnie tutaj widzimy, że ci faryzeusze, no w ogóle wdowy i sieroty i ci uciskani, kiedy popatrzymy się, są pod szczególną jakby takim może opieką. Bóg szczególnie patrzy na to, tak? Jak ich ludzie traktują. W zakonie bardzo wiele było przepisów dotyczących właśnie takich ludziom, którym się źle powoli, samotnych w Nowym Przymierzu. I mamy tutaj sytuację, gdzie ci ludzie, którzy są na czele w ogóle systemu tego religijnego i teoretycznie najlepsi, oni te biedne wdowy po prostu łupią z pieniędzy i jeszcze właśnie pod pokrywką jakiejś pobożności takiej, tak, że to chwała Boża i mówi, tym surowszy dla was będzie wyrok. Nie? Więc chodzili po kolędzie może. Tak jak nie wiem, czy było taki obyczaj, ale na pewno tam na świątynię zbierali jakoś na utrzymanie. 15 werset. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go gorszym synem piekła, dwakroć gorszym niż wy sami. Myślę, że bardzo dobre pytanie dla każdego przewodnika, nauczyciela jest, to co twoje nauczanie, czy twoje przewodnictwo i ta pozycja wywołuje w innych ludziach? Czy ci ludzie, idąc za tobą, słuchając ciebie, stają się lepszymi ludźmi, czy gorszymi ludźmi? To bardzo dużo nam powie, nie? O tym człowieku, który naucza. I zobaczcie, w przypadku faryzeuszów, on mówi, że jeżeli ktoś stał się wyznawcą waszym, poszedł za waszą nauką, to uczyniło go synem piekła dwakroć gorszy. Nie? Więc warto czasami spojrzeć na jakąś grupę czy religijną i na ich wyznawców, w sensie na te owieczki. Co one reprezentują sobą i to nam dużo też powie o całym tutaj tym przewodniku. Nie? Pan Jezus zwraca na to uwagę, tak? Że wy tu się staracie, żeby ludzie za wami szli. Mówi, że dokładacie starań, obchodzicie tam, żebyście byli w tej pozycji właśnie tych, którzy prowadzą. Natomiast jak już kogoś prowadzicie, to potem z niego się okazuje, że on jeszcze dwa razy gorszy niż wy sami jesteście. Nie? Więc to jest, myślę, bardzo też takie ważne pytanie. Co nauczyciele i co przewodnicy, co oni powodują wśród tych, którzy ich słuchają? Czy to postęp jakiś ku lepszemu, czy wręcz ku gorszemu? I mamy od 16 do 22 wersetu kolejną rzecz Pan Jezus, którą tutaj wypomina, gdzie wypomina taką głupotę i brak logiki, można by powiedzieć. Przeczytam to o przysięganiu. Biada wam, ślepi przewodnicy, którzy powiadacie, kto by przysiągł na świątynię, to nic, ale kto by przysiągł na złoto świątyni, ten jest związany przysięgą. Głupi i ślepi. Cóż bowiem jest większe, złoto czy świątynia, która uświęca złoto? Oraz kto by przysiągł na ołtarz, to nic, ale kto by przysiągł na dar, który jest na nim, ten jest związany przysięgą. Ślepi. Cóż bowiem jest większe, dar czy ołtarz, który uświęca? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga nań i na wszystko, co jest na nim. I kto przysięga na świątynię, przysięga na nią i na tego, który w niej mieszka. I kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada. Zobaczcie, Pan Jezus jakby tutaj czepia się i w ogóle samej logiki. Oczywiście teraz w kazaniu na górze Pan Jezus mówi o takim przysięganiu w ogóle. Mówi, najlepiej to w ogóle. Nie zarzekajcie się, nie przysięgajcie się. Natomiast myślę, że to był częsty jakby używany środek stylistyczny, tak to nazwijmy, tam w świecie, że jak ktoś chciał podkreślić, to tam przysięgam na niebo albo na nie wiadomo co. Nie? I Pan Jezus mówi spokojnie, nie przysięgaj na niebo, bo tam jednego włosa nawet na głowie. Ale znaczy, nawet jak oni tu przysięgali, to w ogóle sensu nie miało, tak? Bo on mówi, no wypomina, tak? Że co jest większe, złoto w świątyni czy świątynia, tak? Co jest większe, ołtarz czy dar? Oni mieli to wszystko poodwracane do góry nogami, ci faryzeusze, więc nawet, słuchajcie, w tych swoich naukach się gubili i nie miało to za bardzo sensu, bo to, co jest większe, uważali za mniejsze, to, co mniejsze, uważali za większe i w tym także tutaj widzimy, błędy sami robili. I mamy dalej od 23 wiersza kolejne biada, 23 i 24 wiersz. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i kopru i kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. I widzimy kolejną postawę takich faryzeuszy. Było to, że niezwykłą wagę przykładali do jakichś detali, mało nawet tam istotnych. Natomiast to, co jest najważniejsze, tak jakby ich nie obchodziło. No tu Pan Jezus wypomina im właśnie takie rzeczy jak dziesięcina z mięty, z kopru, no bo było napisane, że masz dawać dziesięcinę z całego swojego majątku, nie? Więc jak to faryzeusz, żeby pokazać, że jest taki pobożny, to jak miał miętę na przykład, to wziął 10 listków mięty, 9 dla siebie, 1 dla Boga może, nie? I powiedział, zobaczcie, ja nawet tutaj miętę odkładam, jeden listek mięty, a Pan Jezus mówi, że słuchajcie, takie rzeczy tutaj robicie, a tego, co jest naprawdę ważne, w ogóle pominęliście. Co jest najważniejsze? Mówi sprawiedliwość, miłosierdzie, wierność. Mówi 24 werset, ślepi przewodnicy, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. I to właśnie taka postawa, gdzie czasami nie widzimy tych większych rzeczy, a czasami się jakichś tam szczegółów potrafimy czepiać. Jakby to tak przenieść na nasze, to różne rzeczy mogą być, no nie wiem, ktoś na przykład awanturę robi, bo posadzka źle leży w kościele, nie? No fajnie, powinna leżeć powiedzmy prosto. Ale czy to jest akurat rzecz, o którą warto walczyć, albo kaznodzieja się pomylił tam, jak głosił kazanie jakoś nieumyślnie. Też zdarzy się. Dobrze, żeby się nie mylił, ale może się pomylił. Albo no inne rzeczy, nie? Jest wiele rzeczy, które powinniśmy robić dobrze, natomiast one tak naprawdę nie są istotą wiary i nie są najważniejsze. I Pan Jezus właśnie mówi, że wy jakimś tymi zajmujecie się koprem, kminkiem, miętą, a co jeśli chodzi o sprawiedliwość, tak? O miłosierdzie, o wierność. To są rzeczy, które należało przede wszystkim robić, a tamte to po prostu nie zaniedbywać, tak? Były jakieś tam przepisy dotyczące takich rzeczy zewnętrznych. Trzeba dbać o jakieś tam drugie rzeczy, ale to się nie może stać przedmiotem wiary i sednem wiary, a w tym przypadku to było. Więc jeżeli ktoś się czepia takich po prostu małych rzeczy często, no to po prostu trochę już wpada to w taki motyw właśnie faryzeuszy, nie? No i dalej czytamy 25, 26 werset. To jest już szósty powód. Biada. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości. Ślepy faryzeuszu, oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest zewnątrz niego, stało się czyste. To już się łączy trochę z tym, co wcześniej powiedzieliśmy o tym, że to zewnętrzne było bardzo ważne. To jak mnie ludzie widzą naokoło. Więc faryzeusz dokładał starań, modyfikował swoje zachowanie, tak wydłużał se frędzle, tam modlił się właśnie po to, żeby z zewnątrz to wszystko wyglądało dobrze. A Pan Jezus mówi, to nie tędy droga. To jakby przemiana życia i pobożność nie polega na tym, że ja zmodyfikuję swoje zewnętrzne zachowanie, tak żeby jak ktoś na mnie popatrzy, to żeby wyglądało to, że jestem pobożny. Tylko mówi, tu chodzi o przemianę wnętrza. Kiedy we wnętrzu się przemienisz, to te wszystkie zewnętrzne rzeczy no, po prostu staną się naturalne. Nie będziesz musiał starać się jakby tutaj zmodyfikować swoje zachowanie, żeby przypodobać się innym ludziom, więc to jest też pewna recepta na przemianę. Nie? Przemiana w życiu człowieka, w postępowaniu, ona powinna zajść wewnątrz, w sercu, w myśleniu i wtedy to dopiero rzutuje jakoś na to zewnętrzne. Nie? Ale no, są ludzie, którzy próbują w drugą stronę. To znaczy wewnętrznie zostaję taki, jaki jestem, nie zmieniam, natomiast chcę, żeby mnie ludzie widzieli dobrze, to zaczynam modyfikować swoje zachowanie zewnętrzne w taki sposób, żeby się tym ludziom przypodobać. Więc widzimy, że dla faryzeuszów nieistotne było, jacy oni są wewnętrznie, tylko żeby to wszystko tylko dobrze wyglądało na zewnątrz. Nie? I Pan Jezus jakby tutaj widzimy, gani ich tą całą postawę. I mamy kolejne biada, to jest werset 29. Nie, 27, przepraszam, już się zagubiłem daleko. 27. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. Tak i wy, na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. No, bardzo takie ciekawe porównanie Pan Jezus faryzeuszy przyrównał do grobów pobielanych. Ja sobie tak czasami myślę, że jak się pójdzie na cmentarz i popatrzy na te pomniki, to fajnie tak wyglądają. Dużo kosztują pieniędzy, nie? Trzeba kilkadziesiąt tysięcy złotych, wyciosany, ładny napis, wszystko. Pięknie wygląda, tylko co jest w środku, tak? Śmierć, zgilinizna, rozkład. I to jest rzeczywistość. Przykryta bardzo ładnym jakimś, powiedzmy, pomnikiem. I Pan Jezus mówi, wy faryzeusze, trochę tacy jesteście. Z zewnątrz to wszystko fajnie wygląda, ale co jest w środku? No właśnie się okazuje, że jest ta śmierć i zgnilizna. I tak sobie czasami się, znaczy zastanawiałem się, dlaczego Pan Jezus akurat ich tak ostro atakuje. I myślę, że to jest w głównym przyczyny tutaj powód właśnie też to, ze względu na to, że zobacz, kiedy jest zło, które jest złem, które od razu człowiek rozpozna. Ten kradnie, ten, nie wiem, tam pije, tutaj się biją, tam coś jeszcze innego złego robią, to człowiek widzi to i trzyma się, powiedzmy, z daleka, aha, dobra, zły. Ale tutaj ci ludzie naprawdę byli bardzo niebezpieczni, tak? Bo w oczach innych ludzi oni byli uważani za dobrych. I tu jest właśnie cały problem, nie? Że jak widzisz jakieś inne zło, które nie jest zakamuflowane, to od razu wiesz, że to jest zło i możesz się trzymać z daleka. Natomiast w tym przypadku ci ludzie byli bardzo niebezpieczni, bo to byli ludzie, do których ty szedłeś po pomoc, to byli ludzie, do których ty chciałeś się coś dowiedzieć, to też szedłeś i w ogóle kojarzyło ci się, że to są najświętsi ludzie na ziemi, a Pan Jezus mówi nic po prostu bardziej mylnego, tak? Tam jest śmierć, tam jest wszystko. Więc z tej perspektywy po prostu no byli bardzo niebezpieczni, bo to było zło i to było takie zwiedzenie, które było ciężko rozpoznać. Ludzie raczej tego, no myślę, że nie rozpoznawali. Myślę, że mieli opinię jednak tych właśnie faryzeuszy, tych najbardziej pobożnych. I mamy kolejną, już chyba ostatnie to biada. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że budujecie grobowce prorokom i zdobycie nagrobki sprawiedliwych. I mówicie, gdybyśmy żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelaniu krwi proroków. A tak wystawiacie sobie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy mordowali proroków. Kolejna rzecz mówi, że budowali im pomniki różne, jak tutaj widzimy, i grobowce. No dlaczego to robili? No ogólnie po śmierci każdy prorok jest już uznawany zazwyczaj za proroka, nie? I kiedy czytamy dzisiaj o Jeremiaszu, o innych prorokach biblijnych, to wszyscy uznajemy ich za ludzi, no nie wiem, pobożnych, wiernych bogów, za ludzi, z którymi byś się zidentyfikował. Więc ta próba budowania tych pomników prorokom to jest próba ich identyfikacji faryzeuszu z prorokami. Oni by się chcieli zidentyfikować z nimi, więc budują ich te proroki. I nawet ci faryzeusze mówią, no nie, my byśmy, to byśmy ich nie mordowali, tych proroków, tak jak ci Żydzi, którzy wcześniej żyli. A Pan Jezus mówi, wy sobie sami świadectwo wystawiacie, tak, budując te, i tak mówiąc, wystawiacie sobie świadectwo, że to wasi ojcowie mordowali tych proroków. Więc z jednej strony jest ta grupa faryzeuszy, która chciałaby się przypodobać i tak jakby zidentyfikować z tymi prorokami, a z drugiej strony jest Pan Jezus, który mówi, że słuchajcie, więcej to wy wspólnego macie z tymi ludźmi, którzy tych proroków mordowali, niż z tymi samymi prorokami. Jest tu jakaś potrzeba i chęć, tak to nazywam, że ogrzania się w świetle blasku właśnie proroków gdzieś tak. Myślę, że taka postawa, jak jest jakiś mąż Boży i ty poprzez jakby, no nie wiem, poinnowacenie się z nim albo przyznawanie mu racji chcesz, żeby, nie wiem, trochę świętości przeszło na ciebie z tej danej osoby. Trochę tak robili właśnie ci faryzeusze, bo no chcieli być w takim towarzystwie, jak prorocy. Natomiast Pan Jezus dalej mówi, 32 werset, wy też dopełnijcie miary ojców waszych. I to, co dalej mówi, to rzeczywiście no, dopełnili miary tych ojców waszych, bo oni twierdzili, że oni są tu za prorokami, a przyszedł największy prorok, Pan Jezus, i właśnie ci ludzie wydali go na ukrzyżowanie. Więc jakby w tradycji ojców swojej dopełnili prorocy. I Pan Jezus mówi, dopełnijcie, tak, że jeszcze do końca, nie? I no już tutaj na końcu mamy takie bardzo emocjonalne, rzadko się tak powiem szczerze, widzi w Słowie Bożym tak emocjonalnego Pana Jezusa. W innych fragmentach jest to też bardziej podkreślane, ale tutaj po prostu już mówi od 33 wiersza, przeczytam może to do końca. Węże, plemię żmijowe, jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców i uczonych w piśmie, a niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew przelana na ziemi od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, syna Bechariaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród. Już bardzo ostro wprost, 33 wers mówi tak, węże, plemię żmijowe, no to są, nigdy ja nie słyszałem, żeby w kazaniu ktoś tak do kogoś powiedział, węże albo plemię żmijowe. Nie wiem, naprawdę Pan Jezus nie przebierał tutaj w słowach i dla mnie to jest bardzo ciekawe też w 34 wersecie, że właśnie też taką emocjonalność trochę tak poczytuję w tym, że już tak po prostu Pan Jezus już podsumowując to wszystko, no nie wiem, ciśnienie mu się jakby podniosło. I zobaczcie, że on zaczyna już mówić nie jako tutaj Pan Jezus, tylko jako Bóg. Często bardzo ukrywał swoją tożsamość. Zakazywał demonom mówić, no bo musiał być ukrzyżowany, tak? I jakby gdzieś to miało być dopiero odkryte po zmartwychwstaniu, kiedy on naprawdę... To już mówi wprost, ja wysyłam do was proroków, nie? To ja wysyłałem, tak? I mówi, i będę wysyłał, i co zrobicie? I mówi, że będziecie krzyżować, biczować, będziecie w synagogach, będziecie przepędzać z miasta do miasta. No mało to czytamy takie rzeczy, które były w Dziejach Apostolskich, tak? Szczepan posłany właśnie do nich, do Żydów, do faryzeuszy między innymi, ukamienowali go. Gdzie tam właśnie widzenie, jak kamienowali go, to Pan Jezus pokazał się Szczepanowi. Mamy tą sytuację, więc to wszystko, co Pan Jezus tutaj mówi, dalej później było prawdą, tak? Mówi o winie i mówi o tym sądzie. To jest bardzo ciekawe, że on tam zmienia narrację i po prostu już wypowiada się jako Bóg, nie? Od tego 37 wersetu mówi, Jeruzalem, Jeruzalem, który zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wam dom wasz pusty zostanie, albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim. Więc Pan Jezus kończy ten wywód właśnie takim emocjonalnym właśnie wystąpieniem na koniec. W innym fragmencie czytamy, że on zapłakał nad tym Jeruzalem, tak? I mówi o tym, że ja tam ile razy wysyłałem tych proroków, że chciałem was zgromadzić, natomiast wy nie chcieliście i mówi, no jaki sąd będzie, tak? Mówi, że odtąd, że wasz dom, wasz pusty zostanie, że do momentu, aż tam nie powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim. No rozumiem to tak, że odtąd jakby Bóg tymczasowo odrzuca Izraela i nie ma już takiego działania, po prostu Bóg teraz idzie do pogan, tak? Coś zresztą nastąpiło, o czym też czytamy w liście do Rzymian, więc... Często gdzieś czytamy u tych proroków, że ta obecność Boża się objawiała poprzez to w Izraelu, że Bóg tam rzeczywiście cuda czynił, że w świątyni pokazywał się swoją chwałę poprzez dym, a mówi, będziecie puści, także do samego końca, tak póki, rozumiem to, że do pewnego przyjścia Chrystusa nie będzie Boga wśród was, tak? Natomiast Bóg, jak wiemy, no, Ewangelię przyjęli poganie i gdzieś kończy się to wszystko sądem. W każdym razie mamy cały obszerny, słuchajcie, rozdział na temat właśnie faryzeuszów i w ogóle, myślę, oni są tylko typem jakimś, tak? Dzisiaj faryzeuszów jako takich nie ma, natomiast są przełożeni, są ludzie, nazwijmy to duchowni, którzy są postrzegani jako przewodnicy i Pan Jezus chce, żebyśmy my, jako Jego uczniowie, potrafili rozeznawać te rzeczy, tak? Potrafili zobaczyć, kto jest prawdziwym, że tak, jego sługą Bożym, czym się charakteryzuje nieprawdziwy sługa Boży i też mówi o sądzie i o właśnie sprawiedliwości takiej, jaką spotka tych, nie wiem, fałszywych mówców. Także to tak, myślę, że kolejne takie nauczanie z cyklu o tych fałszywych nauczycielach, być może już ostatnie, ale myślę, że no po to Pan Jezus mówił i poświęcił trochę cały rozdział, słuchajcie, na ten temat, żebyśmy wiedzieli i widzimy także u apostołów, którzy także gdzieś tam pisali w tym temacie. Więc to jest jakby część naszego życia chrześcijańskiego, że musimy sobie po prostu zdawać z tego sprawę. Nie? I nie być też jak ten lud, ślepy nazwijmy to, który po prostu ślepo idzie za przewodnikiem jakimś, który tylko ze względu na to, że on ma jakąś eksponowane stanowisko. Nie? Bo to eksponowane stanowisko wcale nie znaczy, że ktoś jest tam no, blisko Boga. Może być zupełnie odwrotnie. Może być przełożonym największym, a może być także największym bezbożnikiem. Amen.